mieć w sobie życie Boże.
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Tak się składa, że w tych dniach zbiega się nam kilka różnych okoliczności. Otóż 5 dni temu w Krakowie zmarł ksiądz kardynał Marian Jaworski, najbliższy przyjaciel Karola Wojtyły. A ponieważ ten rok został ogłoszony przez parlament rokiem Jana Pawła II w stulecie jego urodzin i na dodatek kilka dni temu zakończył się miesiąc sierpień zadedykowany Matce Bożej, chciałbym nasze dzisiejsze spotkanie poświęcić głównie tematowi roli Matki Bożej w życiu naszego wielkiego papieża Jana Pawła II. Przywołałem na samym początku zmarłego przed 5 dniami kardynała Mariana Jaworskiego, gdyż wiązała go z Janem Pawłem II nić szczególnej przyjaźni. Ta wyjątkowa relacja, jaka się zrodziła pomiędzy nimi, bierze swój początek z wyznawanej przez nich wspólnie wierze. Przypomniał o tym kardynał Stanisław Dziwisz, kapelan Jana Pawła II. Obydwaj spotkali się w latach 50. ubiegłego stulecia w Krakowie. Połączyło ich zamiłowanie do nauki, duszpasterstwo wśród młodzieży, a także wspólne mieszkanie w podwawelskim grodzie przy ulicy Kanoniczej. Ale przede wszystkim tych dwóch wielkich ludzi Kościoła połączyła aż do śmierci głęboka wiara i miłość Kościoła, odwaga i gotowość służenia Kościołowi w trudnych czasach, a kolejne cierpienia jeszcze bardziej zbliżyły dwóch przyjaciół. W 1967 roku ksiądz Marian Jaworski był młodym profesorem filozofii na Wydziale Teologicznym i Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. W tym czasie arcybiskup Karol Wojtyła otrzymał tytuł kardynała i wybierał się po jego odbiór do Watykanu. Uroczystość wręczenia kapelusza kardynalskiego miała się odbyć 26 czerwca w Kaplicy Sykstyńskiej. A ponieważ biskup Wojtyła przyjął wcześniej od biskupa Jana Obłąka zobowiązanie wygłoszenia w tych dniach rekolekcji dla kapłanów diecezji warmińskiej, poprosił o zastępstwo księdza Jaworskiego. Ten wybrał się w podróż 3 lipca pociągiem z Warszawy do Olsztyna. Ksiądz Jaworski siedział w ostatnim wagonie. O godzinie 13:30 niedaleko Sarnowa pod Działdowem, pobliżu rzeki Szkotówki, wykoleiły się 4 końcowe wagony pociągu i runęły z nasypu. W wyniku tej katastrofy kolejowej ksiądz Jaworski stracił lewą rękę. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz wspomina, że to nieszczęście jeszcze bardziej zbliżyło go do kardynała Wojtyły, który odczytał wydarzenie jako cierpienie za niego. Kolejne cierpienia jeszcze bardziej zbliżyły dwóch przyjaciół. Kardynał Jaworski przeżył boleśnie zamach na Jana Pawła II 13 maja 1981 roku, a także kolejne choroby i cierpienia świętego papieża. Był jego duchowym powiernikiem. Był świadkiem odchodzenia z tego świata i śmierci Jana Pawła II, udzielając mu wiatyku na drogę do wieczności. Karol Wojtyła był przekonany, że gdyby w tamtym czasie nie był w Watykanie, to z pewnością on uległby wypadkowi, w wyniku którego mógłby nawet stracić życie. Ale to nie było pierwsze i jedyne wydarzenie w życiu Karola Wojtyły, którym mógł się spotkać ze śmiercią. Wydarzeń podobnych temu było wiele w jego życiu, a jednak Pan Bóg przeprowadził go przez nie w sposób pewny, bo wybrał go i przeznaczył do spełnienia specjalnej misji w Kościele i w świecie. I w wypełnianiu tej misji towarzyszyła mu w sposób szczególny cały czas Matka Boża. Jako że znajdujemy się w Kaliszu, przypomnę, że Karol Wojtyła miał jeszcze drugie imię, mianowicie Józef. A więc Karol Józef Wojtyła miał starszego brata o 14 lat, Edmunda, i siostrę Olgę, która urodziła się 4 lata przed nim, ale zmarła zaraz po urodzeniu. Ojciec był porucznikiem i pracował jako urzędnik administracji wojskowej, a matka prowadziła dom. Gdy Karol miał 9 lat, umarła jego mama. Po pogrzebie ojciec zabrał swoich synów do odległego o 15 kilometrów od Wadowic sanktuarium maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej i przed obrazem Matki Bożej powiedział do Karola: ona teraz będzie twoją matką. 3 lata po śmierci matki zmarł brat Karola, Edmund, który był lekarzem i w wieku 26 lat zaradził się szkarlatyną w trakcie pełnienia swojej posługi lekarskiej. Karol wziął sobie głęboko do serca słowa ojca, a Maryja stała się jego cichą towarzyszką życia, z którą przeżywał wszystkie jego momenty. Matka Boża znalazła się w jego herbie biskupim i papieskim. Była w jego zawołaniu, była w ikonie jasnogórskiej, w jego prywatnej kaplicy, czuwała w figurze fatimskiej przy jego łóżku. Była obecna w aktach zawierzenia, wypowiadany w każdej papieskiej pielgrzymce. Każdy dokument pasterski Jana Pawła II kończył się jej wspomnieniem. Testament Jana Pawła II zaczyna się słowami Totus tuus, cały Twój. Słowa, które powtarzają się w tym testamencie trzykrotnie. Z nią zaznaczył każdy swój dzień, od niej zaczynał go i jej poświęcał każdą zapisywaną stronicę. Jej zawierzał każdą pielgrzymkę i każde spotkanie z drugim człowiekiem. Przy każdym posiłku pojawiało się jej imię. Mówił o niej niezależnie od głosu mądrych, którzy nie rozumieli, jak głowa Kościoła, autorytet świata, jeden z najjaśniejszych umysłów współczesności, może budować życie na niemodnej w kręgach racjonalistów tradycyjnej pobożności maryjnej. Jan Paweł II dał świadectwo miejsca Maryi w naszym życiu w encyklice Redemptoris Mater. W punkcie 27 napisał: ci, którzy z pokolenia na pokolenie w różnych narodach i ludach ziemi przyjmują z wiarą tajemnicę Chrystusa, Słowa Wcielonego i Odkupiciela Świata, nie tylko garną się z czcią i ufnością do Maryi jako Jego Matki, ale zarazem szukają jej wierze, oparcia dla swojej wiary. A podczas audiencji środowej w Watykanie 8 września 1993 roku papież powiedział, że bez Maryi Ewangelia staje się bezcielesna i bezkształtna, przemienia się w ideologię i w duchowy racjonalizm. Dlatego polecał ją nam wszystkim jako naszą matkę, przewodniczkę i opiekunkę, bramę niebios i jutrzenkę lepszego jutra. Zawołanie Totus tuus, cały Twój, które papież kazał umieścić na narożniku Pałacu Apostolskiego w Watykanie od strony placu Świętego Piotra wraz z wizerunkiem Maryi Matki Kościoła, jest cytatem z modlitwy z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny Świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Stało się ono jego zawołaniem biskupim już w czasach krakowskich. Modlitwa ta brzmi: Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt, accipio te in mea omnia, prebe mihi cor tuum Maria. Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi swoje serce, Maryjo.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję.
W 1940 roku Karol Wojtyła poznał Jana Tyranowskiego, który prowadził go koło wiedzy religijnej dla młodzieży i za jego przyczyną zetknął się z pismami świętego Jana od Krzyża. W tym okresie spotkał się również z traktatem o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, zawierający modlitwę, która rozpoczyna się właśnie od tych słów: Totus tuus sum et omnia mea tua sunt. Po śmierci ojca, jako student polonistyki i reprezentant społeczności akademickiej, udał się dwukrotnie wraz z kolegami z Uniwersytetu na Jasną Górę w celu odnowienia ślubów jasnogórskich. Miało to miejsce w 1942 i 1943 roku. Miał gorące pragnienie podtrzymania tradycji pielgrzymek akademickich, które w okresie wojny nie mogły się odbywać w formie masowej, a Jasna Góra była w tym czasie otoczona przez wojska hitlerowskie. Uderzają słowa, jakich Jan Paweł II użył w pierwszym swoim przemówieniu po wyborze na papieża. Wyznał: bałem się przyjąć ten wybór, ale zrobiłem to w duchu posłuszeństwa Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi i w całkowitym zaufaniu do Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny. Jako biskup krakowski wielokrotnie przyjeżdżał do Kalwarii Zebrzydowskiej, głównego sanktuarium maryjnego archidiecezji krakowskiej i wędrował samotnie po dróżkach maryjnych, modląc się i rozważając intencje Kościoła, zwłaszcza te, które były związane ze zmaganiami i z komunistyczną władzą. A gdy został papieżem, jako cel pierwszej podróży zagranicznej obrał słynne sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe w Meksyku. W 1987 roku zainaugurował Rok Maryjny, który trwał do 15 sierpnia 1988 roku. W momencie inauguracji połączyły się ze sobą telematycznie największe sanktuaria maryjne na świecie za pomocą 18 satelitów. Wydarzeniem, które zmroziło krew w żyłach wierzących na całym świecie, był zamach na Ojca Świętego, który nastąpił dokładnie w rocznicę objawień Matki Bożej Fatimie 13 maja 1981 roku. Ale tym, co dało wiele do myślenia papieżowi, był fakt, że zamach miał miejsce dokładnie o tej samej godzinie i w tej samej minucie, co miały miejsce objawienia, to znaczy o godzinie 17:19. W karetce, która wiozła papieża po zamachu do szpitala, Jan Paweł II zachował do końca przytomność i modlił się, powtarzając słowa Totus tuus. Kilka dni po zamachu papież poprosił o wszystkie dokumenty związane z trzecią tajemnicą fatimską. A przestrzelony pas swojej sutanny podczas zamachu w 1981 roku Jan Paweł II podarował jako wotum do sanktuarium na Jasnej Górze. Natomiast kulę, która raniła papieża, Jan Paweł II przekazał sanktuarium w portugalskiej Fatimie. Umieszczono ją w koronie wieńczącej figurkę Matki Bożej. W wywiadzie dla André Frossarda papież wyznał, że w chwili, kiedy upadał, miał wyraźne przeczucie, że przeżyje. I wyraził też przekonanie, że czyjaś ręka strzelała, ale inna ręka prowadziła kulę. Opuszczając klinikę Gemelli w czerwcu 1981 roku, papież powiedział, że zrozumiał, że jedynym sposobem ocalenia świata od wojny, ocalenia od ateizmu jest nawrócenie Rosji zgodnie z orędziem z Fatimy. Maryja Fatimie wezwała świat do pokuty, do nawrócenia i ostrzegła przed skutkami dalszego trwania ludzkości w grzechach. Przepowiedziała również tragiczne skutki II wojny światowej i prześladowania Kościoła przez komunistyczną Rosję. Prosiła też o poświęcenie Rosji jej niepokalanemu sercu. Aby spełnić tę prośbę Matki Bożej, w 1984 roku, podczas uroczystości na placu Świętego Piotra, Jan Paweł II zawierzył Rosję opiece Matki Bożej, wypełniając pragnienie Boże wyrażone ustami Maryi. Na ostatnim publicznym spotkaniu z wiernymi, w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 27 marca 2005 roku, z okna Pałacu Apostolskiego, papież nie mógł już mówić. Pozdrowił wiernych tylko gestem i zapisał na kartce Totus tuus. Widzimy, że papieskie oddanie Maryi w dążeniu do Boga i służbie człowiekowi prowadzi do spotkania z ludźmi i z ludzką miłością, również wobec tajemnicy relacji mężczyzny i kobiety. Jan Paweł II potrafił zauważyć i zaświadczyć, że zgodnie z Bożym zamysłem istnienie i miłowanie każdej osoby odnajduje swą drogę we wzajemnym obdarowaniu, w byciu cały Twój, jednego człowieka względem drugiego. To właśnie w codziennym dawaniu siebie przeżywa się prawdę totus tuus, rozpoznając w bliźnim samego Boga, który kocha i pragnie być kochany. Jan Paweł II całe życie szedł pod błękitnym sztandarem Maryi i zachęcał: idźcie ku Maryi, idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo jej fiat. Odnawiajcie w ciągu dnia waszą ufność i miłość, ażeby Maryja towarzyszyła wam w codziennym życiu. Siostra Łucja z Fatimy, zapytana, czy to nowe pokolenie, które może zetrzeć głowę węża, jest duchowym pokoleniem Jana Pawła II, odpowiedziała, że być może, jeśli pokolenie to odnajdzie największy skarb papieski, a tym skarbem jest Maryja.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj
Na początku dzisiejszego spotkania wspomniałem o kardynale Marianie Jaworskim, wielkim przyjacielu Jana Pawła II, który współcierpiał z papieżem, który na siebie przyjął cierpienie, utratę ręki. Inny jego wielki przyjaciel, arcybiskup Bronisław Dąbrowski, napisał kiedyś taki artykuł do jednej z gazet. Działo się to w latach 50. na Podkarpaciu. W jednej z wieśniaczych zagród syn gospodarzy, Janek, żegnał się z rodzicami przed wyjazdem do szkoły w mieście. Ojciec przypomniał chłopcu, by zawsze postępował zgodnie z tym, czego nauczył się w domu i w kościele. Matka natomiast wyjęła z komody różaniec, na którym od lat modliła się cała rodzina. Podała go Jankowi i powiedziała: przekazuję ci, synku, ten skarb rodzinny. Odmawiaj go codziennie, a Maria będzie twoją niezawodną opiekunką i drogą do Chrystusa. Chłopiec ucałował ręce matki i różaniec, włożył go do kieszeni i ruszył w drogę. Choć Janek po raz pierwszy znalazł się w mieście, w innym środowisku i innej atmosferze, nie zapomniał o radach rodziców. Różaniec stał się jego stałą modlitwą. Dobrze czuł się w szkole, był pilnym uczniem. Gdy więc przyjechał do domu na wakacje, rodzice dumni byli nie tylko z jego dobrych wyników w szkole, ale także z pogłębionego nabożeństwa do Matki Bożej Różańcowej. W drugim roku nauki, wiosną, klasa Janka pojechała na wycieczkę w Bieszczady. Chłopcy wędrowali po górach, a potem zatrzymali się na odpoczynek. Jak zwykle żartowali i prześcigali się w najdziwniejszych pomysłach. Janek chciał wdrapać się na najwyższą sosnę. Przy tych ewolucjach z jego kieszeni wypadł różaniec. Zszedł więc z drzewa, by go podnieść. Różaniec w dłoniach ucznia nie spodobał się nauczycielowi, komuniście, który zaczął drwić i wyśmiewać się z, jak to nazwał, dywociarza. Janek nie umiał znieść wyśmiewania i pogardy, którą słyszał w głosie nauczyciela. Przez chwilę jakby zmagał się ze sobą, potem zaś gwałtownym ruchem odrzucił różaniec w krzaki. Od tego dnia zmienił się nie do poznania. Zazwyczaj wesoły i pogodny, teraz stał się ponury i zamyślony. Przestał pisać do rodziców, stronił od kolegów, opuszczał się w nauce. Na kolejne wakacje nie pojechał już do domu. Odwiedził kuzyna na ziemiach odzyskanych i tam pozostał. Rzucił szkołę, zaczął pracować, zerwał kontakty z rodziną. Wciąż jednak nie mógł znaleźć spokoju ducha. Myślał, że gdy założy własną rodzinę, odzyska radość życia. Zamiast tego jednak popadł w alkoholizm. Pewnego wieczoru pijany przewrócił się na drodze. Przeleżał na mrozie całą noc i zachorował na zapalenie płuc, które rozwinęło się w gruźlicę. Stan Janka pogarszał się. Wkrótce stało się jasne, że jego życie dobiega końca. Widząc stan chorego, pielęgniarka pobiegła na plebanię po księdza. W zastępstwie proboszcza do umierającego przyszedł młody kapłan, który przyjechał z Lublina. Jednak chory nie chciał z nim rozmawiać. W niemym uporze odwrócił się do ściany. Wtedy ksiądz wyjął różaniec i wraz z pielęgniarką zaczął go odmawiać. Słowa modlitwy musiały poruszyć falę wspomnień, bo po chwili Janek zainteresował się modlitwą. Gdy zobaczył różaniec, twarz mu się rozjaśniła. Wyciągnął rękę i wykrzyknął: mój, mój! Zdziwiony kapłan podał mu paciorki, a on całował je i płakał nad swoim życiem. Potem zaś opowiedział swoją historię. To prawda, potwierdził ksiądz. 6 lat temu wędrowałem po Bieszczadach. Potknąłem się o korzeń i upadłem, a wtedy moja dłoń przykryła leżący w krzakach różaniec. Zabrałem go ze sobą i odtąd nigdy się z nim nie rozstawałem. Po roku gorliwej modlitwy różańcowej odkryłem w sobie powołanie do kapłaństwa. Bracie mój, czy nie widzisz, że to Matka Najświętsza przysłała mnie do ciebie, żebyś odzyskał spokój sumienia i łaskę u Pana? Po latach wewnętrznych zmagań Janek odzyskał spokój. Kurczowo trzymając różaniec, spowiadał się szczerze, z głębokim żalem. Przyjął wiatyk, a po krótkiej modlitwie wyszeptał: jestem gotów, mogę spokojnie umrzeć. Podał księdzu adres rodziców, prosząc o ich poinformowanie i o przekazanie rodzinnego różańca. Janek umarł. Najświętsza Maria Panna Różańcowa przyszła mu z pomocą w chwili śmierci. Wyprosiła łaski Chrystusowe, aby z nią mógł odmawiać różaniec w niebie. Zaufajmy Maryi, odmawiajmy różaniec, a ona nigdy nas nie opuści.
Boże mój.
mieć w sobie życie Boże?
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.